jedną z pierwszych czynności w ramach publicznej działalności Jezusa było powołanie uczniów, jak to przypomniał nam przed chwilą ewangelista Mateusz. Zauważmy, że jest to powołanie, jest to wezwanie, nawet nie zaproszenie, ale po prostu wezwanie do grona swoich uczniów. Chrystusowe wezwanie to nie jest jakaś oferta, jakaś propozycja, zaproszenie, na które można uprzejmie odpowiedzieć albo tym uprzejmiej odmówić. Słyszymy, że kiedy Jezus zwrócił się do Andrzeja i powiedział wprost: pójdź za mną, Andrzej i Szymon natychmiast, jak zaznacza ewangelista, zostawili sieci i poszli za nim. Nie inaczej było w przypadku Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, do których też Jezus się zwrócił, jak zaznacza ewangelista Mateusz, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Bez zwłoki, bez chwili zastanowienia. Natychmiast. Tu działa bowiem moc słowa Jezusa. Potem ktoś w czasie publicznej działalności powie, że to jest nauka z mocą. Słowo, które ma moc. Jeżeli Bóg mocą słowa stwarza świat, to o ileż skuteczniej mocą słowa powołuje, wzywa. Wyraźnie więc widać, że wezwanie, powołanie to jest wyłączna decyzja Jezusa, Boga. To nie jest efekt jakiegoś układu, jakiejś negocjacji między Bogiem a człowiekiem. Każdy z tych wyżej wymienionych wezwanych natychmiast zostawia dotychczasowe zajęcia i idzie za nim. Zostawia nawet funkcje państwowe, jak autor dzisiejszej Ewangelii, Mateusz Lewi, który porzucając urząd celnika, niewątpliwie narażał się na niemałe kłopoty związane z pełnioną funkcją publiczną. A mimo to bez wahania zostawia wszystko i idzie. Jakby zniewolony, jakby porwany jakąś wyższą mocą. Bo istotnie Jezus powołuje z mocą stanowczo i skutecznie. Przynajmniej jeśli chodzi o apostołów. Nie oznacza to jednak, że Chrystusowe powołanie łamie wolną wolę człowieka, że go zniewala, obezwładnia. To dzieje się jakoś inaczej. Mówi się o łasce powołania, jakimś szczególnym darze, który dysponuje serce człowieka, aby odpowiedział wielkodusznie i niezwłocznie na to wezwanie Boga. Choć czasem de facto bywa, że człowiek mówi Bogu nie, że stawia opór wobec słowa z mocą. Zobaczmy, jaka wielka z jednej strony pokora Boga, który mocą słowa stwarza świat i mocą słowa powołuje człowieka, a z drugiej strony jakże daleko posunięta arogancja człowieka, który może Bogu mocy słowa powiedzieć nie. Przypomina mi się w tym miejscu słynna wypowiedź papieża Jana Pawła II w Krakowie 10 czerwca 79 roku, który w kontekście chrześcijańskiego dziedzictwa naszej narodowej tożsamości stawiał retoryczne pytanie. Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można, mówił papież. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze. Czy wolno i w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, żeby odrzucić, żeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat, temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. To wypowiedź papieża z 79 roku w kontekście bardziej społecznym, historycznym, ale przecież jakże wymowna w kontekście osobistym. Na wezwanie powołania można powiedzieć nie. Ale za jaką cenę? Zwłaszcza, kiedy tym wszystkim już się przez jakiś czas żyło, w czym się uczestniczyło, czym się było. A mówię to dlatego, że wciąż przecież zdarzają się sytuacje odejścia, zawrócenia z drogi powołania, które zawsze pozostawiają wielkie dramaty i konflikty sumienia. Tylko Bóg wie, jak bardzo cierpią ci, którzy odważyli się Bogu powiedzieć nie. Jeżeli nie cierpią, to będą cierpieć wyrzuty sumienia. Będą ponosić konsekwencje owej arogancji wobec mocy słowa, która ich powołuje. Jest to piękny zwyczaj, że zwłaszcza w pierwsze czwartki miesiąca, w nawiązaniu do Wielkiego Czwartku, modlimy się z entuzjazmem o nowe powołania kapłańskie, powołania zakonne, choć raczej należałoby modlić się o powołania do życia konsekrowanego. No, ale stereotypy mają to do siebie, że są niezwykle trwałe. Modlimy się o powołania misyjne, ale zawsze modlimy się, żeby to były koniecznie powołania liczne, żeby potem było z czego wybierać i odrzucać. No i oczywiście święte, żeby było mniej roboty dla formatorów. A jakoś nie słyszałem specjalnie, aby w pierwsze czwartki ktoś modlił się za już powołanych. Za tych, którzy są w drodze, a zwłaszcza za tych, którzy się na tej drodze pogubili, zeszli z niej, zranili mistyczne ciało Chrystusa, Kościół i sami siebie, samych siebie zranili. Jakoś o nich się nie pamięta. A przecież wszyscy ponosimy wspólną odpowiedzialność za powołania, także za te zbłąkane, także za te sponiewierane. Każde powołanie jako wspólnota Kościoła mamy obowiązek zabezpieczać i wzmacniać i rozwijać. Inaczej rozpaczliwe szukanie nowych powołań nie bardzo miałoby sens. Jeżeli nie umielibyśmy szanować, cenić i wzmacniać tego, co już jest, tego, czym my sami jesteśmy. Powołanie to rzeczywistość niezwykle dynamiczna, tak jak całe życie człowieka. Ma więc swoje falowanie, ma swoje wibracje, są wzloty i upadki. I dlatego stale powołanie musi być przedmiotem troski zarówno samych powołanych, jak i tych, którzy biorą odpowiedzialność, podejmują się formacji tychże powołanych. Powołanie bowiem jest charyzmatem. Jest darem Bożym dla Kościoła. Stale ten charyzmat, jak pisał święty Paweł do Tymoteusza, stale go trzeba w sobie rozpalać. Nie jest to bowiem coś dane raz na zawsze. To taki skarb w glinianym naczyniu, który łatwo bezpowrotnie utracić. Rozważając temat powołania, do którego skłania dzisiejsza Ewangelia, zwłaszcza rozważając temat powołania w odniesieniu do samego siebie, warto przypomnieć kilka istotnych, ogólnych stwierdzeń. Otóż w sensie ogólnym powołanie jest wybraniem, jest przeznaczeniem, jest wezwaniem człowieka do pełnienia jakiegoś dzieła oraz jest powierzeniem mu zadania związanego z realizacją tego dzieła, sytuacji, gdy na to wezwanie odpowie. Współcześnie pojęcie powołania funkcjonuje raczej w wąskim znaczeniu, w takich zwrotach jak na przykład powołanie chrześcijańskie, powołanie kapłańskie, powołanie zakonne, czy powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Znacznie rzadziej natomiast mówi się o powołaniu zawodowym czy powołaniu społecznym. Wówczas bowiem chodzi o specyficzne uzdolnienia człowieka do podjęcia określonego zawodu czy zadań społecznych. Niemniej jest to rodzaj powołania, właśnie pełnione funkcje społeczne, pełnione dzięki szczególnym uzdolnieniom i władzy, i kompetencji, jakich udziela temu człowiekowi Bóg. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że temat powołania stanowi jeden z kluczowych tematów w całym Piśmie Świętym i w nauczaniu Kościoła. Opisy powołania, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, uważane są za najpiękniejsze karty. Żeby tylko przywołać tytułem przykładu niektóre opisy powołań: Abrahama, Mojżesza, Amosa, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela czy Samuela, jak to niedawno słyszeliśmy w liturgii, czy przeczytane przed chwilą powołanie Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Natanaela pod drzewem figowym, czy w ogóle powołanie 12, a szczególnie porusza powołanie świętego Pawła w tej dramatycznej scenie pod Damaszkiem i wiele, wiele innych. To są takie kamienie milowe na tej drodze, którą jest historia zbawienia. Istotę powołania w Starym Testamencie wyraża termin hebrajski kara, czyli wołać. To jest termin najczęściej stosowany. Rzadziej natomiast pojawia się termin bahar, wybierać. W łacińskiej wersji Starego Testamentu, czyli tak zwanej Septuagincie, pisanej po grecku, treść tych terminów, kara i bahar, oddają greckie wyrazy kaleo, wołam, zapraszam, nazywam, lub eklegomai, wybieram, wydobywam. Wszystkie te pojęcia jednoznacznie pokazują, że tym, który powołuje, zawsze jest Bóg. To zawsze jest Jego inicjatywa. To On wybiera, kogo chce, jak chce, kiedy chce i posyła. Różne też, jak wynika z kart Pisma Świętego, są te poziomy powołania, cele, do których człowiek jest wezwany. Warto zauważyć, że jest to przede wszystkim powołanie do życia. Całe życie człowieka, sam fakt, że istniejemy, jest już powołaniem, czyli wyborem Boga, Bożą decyzją i przeznaczeniem do określonych funkcji. To, że żyjemy, nie żyjemy dla siebie, jak pisze święty Paweł, żyjemy dla Pana. To, że żyjemy, to znaczy, że dana jest nam jakaś misja, jakaś funkcja. Mamy coś ważnego do zrobienia w tym świecie. Nie istniejemy tak po prostu. Zresztą, gdybyśmy się uważniej przyjrzeli przyrodzie, czemukolwiek z procesów przyrodniczych, widzimy, jak bardzo ta natura, ta przyroda jest celowa. Coś, co wydaje nam się takie cykliczne, niemal mechaniczne, jak zima, wiosna, lato, jesień i znowu zima, ma swój cel. O ileż bardziej taki cel ma każdy człowiek. Dlatego pozbawione sensu są stwierdzenia, gdy ktoś mówi, że no właśnie, moje życie nie ma sensu. Ty go nie widzisz, ale ten sens jest. Chciej go odkryć, chciej go znaleźć. Chciej dostosować swoje życie, swoją aktywność do tego celu, jaki Bóg wyznaczył. Warto jeszcze przypomnieć, że na kartach Biblii to powołanie, które jest przedmiotem naszej refleksji, ma zawsze bardzo określoną strukturę. Jest to niemal powtarzający się schemat. Najpierw jest inicjatywa Boga, która znajduje swój wyraz w swoistym przymierzu, jakie Bóg, właśnie Bóg najpierw, zawiera czy to z ludem, czy z konkretnym człowiekiem. To Bóg zawiera przymierze, proponuje swoisty układ. Choć jak powiedzieliśmy, powołuje z mocą, stanowczo, to jednak szanując ludzką wolność, kochając człowieka, wchodzi z nim w układ, zawiera przymierze. Następnie jest zlecenie, jest posłanie, czy to narodu, czy konkretnych osób, i zawsze to posłanie wiąże się ze zobowiązaniem do wierności. No i wreszcie w tej strukturze powołania nie może zabraknąć istotnego elementu, jakim jest obecność Boga. Jeśli On powołuje, to jest stale obecny w tym i przy tym, kogo wezwał. Pan Bóg, powołując człowieka, nie zostawia go samego, nie wypuszcza go na pustynię świata i radzi sobie sam, ale zawsze jak cień towarzyszy mu. To wyraźnie widać na kartach Pisma Świętego, nie sposób stosownych miejsc biblijnych w tym miejscu przytaczać, a tym bardziej analizować. Ta sama struktura powołania, którą odkrywamy na kartach Starego Testamentu, obecna jest w dziele Chrystusa, na kartach Nowego Testamentu, który wybiera i czasem poddaje próbie, jak w stosunku do apostołów, którzy słysząc mowę eucharystyczną, doznają pewnego zamieszania. Jezus mówi, czy i wy chcecie odejść? Daje im szansę, zdaje się nawet ich w pewnym sensie odpychać. Ale Piotr mówi, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Albo jak w przypadku samego Piotra, gdy Jezus poddaje go próbie, stawia pytanie, czy mnie miłujesz? Ale wcześniej była ta bardzo trudna próba Piotra wierności w czasie aresztowania i męki Chrystusa. Ale kiedy Jezus podda próbie to powołanie, zleca niezwykle wielkie, wiekopomne zadanie. Tak jak w przypadku Piotra. Paś baranki moje. Albo jak w przypadku grona apostolskiego. Idźcie na cały świat i nauczajcie, i chrzcijcie. W procesie powołania na kartach Pisma Świętego możemy dostrzec kilka istotnych elementów. Jak już to widać z dotychczasowych rozważań, zawsze jest ten, który powołuje Bóg, który wychodzi z inicjatywą. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Dalej, drugim elementem jest wybór powołanego, czyli ten powołany, czy to wspólnota, lud cały, jak naród wybrany, jak sama nazwa wskazuje, czy najczęściej konkretny człowiek, a więc powołujący, powołany, następnie samo wezwanie zaadresowane do wybranego, więc ten moment zaproszenia, jest po czwarte treść tego wezwania. Pan Bóg, jeśli powołuje, to do czegoś konkretnego, nie tak po prostu. Następnie po piąte jest wspomniana ta Boża obecność, Boża pomoc, a więc łaska powołania, o czym czasem się zapomina, że powołanie to łaska, która stale człowiekowi towarzyszy. Czasem na przykład przy prymicjach ludzie się tak użalają, nie rozumieją, dziwią się, czy przy ślubach zakonnych, no nie mówimy tu o ślubach instytutowych, bo raczej nie ma świadków z zewnątrz. Ale czasem ludzie się dziwią, że taki młody, taka piękna i poszła za Chrystusem. Jak to możliwe wytrwać? To jest łaska powołania. To jest ta Boża asystencja, o której nie zawsze pamiętamy, zwłaszcza gdy przychodzą chwile zwątpienia, chwile próby. To jest ta kotwica, której trzeba by się uchwycić. No i wreszcie po szóste, elementem tego powołania jest posłanie, jest misja, jest zadanie, jest cel, dla którego człowiek został powołany. Tak jak do świętego Piotra Jezus mówi, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Inny przepasze cię i poprowadzi, dokąd nawet nie chcesz. A więc nie zawsze to posłanie, ten cel powołania musi odpowiadać naszym preferencjom. I pozwólcie, drogie Pani, jeszcze na chwilę refleksji. Otóż warto jeszcze dopowiedzieć, systematyzując sam problem powołania, do którego prowokuje nas dzisiejsza Ewangelia, warto jeszcze systematyzując powiedzieć o kilku fazach tego wezwania, tego zaproszenia, czyli powołania. A więc najpierw jest pojawienie się i obecność Boga na życiowej drodze człowieka. To pojawienie głęboko wpisuje się, wdziera się w przestrzeń egzystencjalną człowieka. Bóg się pojawia w którymś momencie życia. Święty Ignacy mówi o tych różnych porach powołania. Bywa, że Pan Bóg z tą swoją propozycją pojawia się bardzo wcześnie, gdzieś tam w latach niemal dziecięcych, a czasem pojawia się dosyć późno. Czasem pojawia się, jak w przypadku świętej siostry Faustyny, w środku zabawy. Nigdy nie wiadomo, to On wybiera czas i miejsce, kiedy wchodzi w życie człowieka. To jest ten pierwszy moment. Kolejna faza to zlecenie określonego zadania. Pójdź za mną. Po co? Posyłam cię tu czy tam. I po tym zleceniu, trzeci etap, odpowiedź. Decyzja człowieka. Internalizacja, przyjęcie tego, co z zewnątrz, jako własnej misji. Rodzaj autodeterminacji. Tylko wtedy można mówić o dojrzałym powołaniu, jeżeli to, co Bóg mi zleca, staje się moim. Kiedy uznaję to za swoje. Kiedy nie mówię już, że muszę, ale kiedy mówię chcę. Bo to jest moje życie, to jestem ja cały. Czwarty etap tego powołania to zaufanie Bogu. To właśnie to uznanie, odkrycie Bożej obecności, Bożej pomocy w całym tym wielkim zadaniu. Drogie Panie, podsumowując tę przydługą, jak na homilię, refleksję, chcę jeszcze powiedzieć, że powołanie to konkretny kształt życia danej osoby. To nie jest coś doklejone do człowieka, ale to jest cały kształt naszego życia. Bóg, który wchodzi w nasze życie, radykalnie je zmienia. To nie jest dodatek, to nie jest jakiś makijaż na twarzy, który po balu można i trzeba wieczorem zmyć. Ale powołanie to sama realna twarz, cokolwiek by na tą twarz nie położyć. Twarz jedyna, niepowtarzalna, rozpoznawalna w sposób jednoznaczny. Przyjęcie Chrystusowego wezwania całkowicie zmienia styl życia człowieka od środka. Jeżeli tak się nie dokonało, jeżeli tak się nie dokonuje, to jest to tylko pozór powołania. To jeszcze się to powołanie nie dokonało. Przykładem tego jest sędziwy święty Jan Apostoł, który w wieku około 100 lat, jak się oblicza, pisał swoją Ewangelię i doskonale pamiętał moment i okoliczności, nawet godzinę swojego powołania. Jak głęboko ono wryło się w jego świadomość. Być może zadziałało prawo pierwszych połączeń, pierwszych skojarzeń. I myślę, że każdy z nas i każda z was ma taką swoją godzinę dziesiątą. Ten pierwszy moment odkrycia wejścia Boga w moją historię. Ten moment, w którym poczułam, że On do mnie mówi: pójdź za mną. To jest ten właśnie początek niezwykle istotny w powołaniu. Czy nie dlatego Chrystus po zmartwychwstaniu przez Marię Magdalenę każe udać się uczniom do Galilei, tam, gdzie wszystko się zaczęło, do początku swojego powołania? Święty Jan Apostoł, ten sam właśnie, w Apokalipsie każe wrócić do pierwszej miłości i podjąć pierwsze czyny. To jest pewna przedziwna rzecz. Aby żyć powołaniem, trzeba stale wracać do początku. Do tego pierwszego momentu, w którym uświadamiamy sobie, że Bóg wszedł w moje życie i wtedy je już radykalnie przestawił na inne tory. Myśląc o swoim powołaniu i szukając sposobów, aby je wzmocnić, aby je ochronić, Trzeba więc wracać do owego początku, do tej Galilei, do tego ideału, który wtedy pojawił się. Trzeba wracać do owego zakochania się w Bogu. To jest przedziwna tajemnica powołania, że w tym początku znajdujemy niewysychające źródło, które stale w nas pulsuje, nawet jeśli jest przysypane górą kamieni codziennych spraw i naszych słabości.